Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Poznańscy twitterowicze czy po prostu kibole? Na to pytanie odpowiemy już w pierwszej części naszego programu. Co w mediach piszczy?
Polityczno-medialnych odgłosów z kraju i ze świata wysłuchamy w drugiej części audycji Echa Salonów.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z doktorem Michałem Patrykiem Sadłowskim o relacjach polsko-rosyjskich.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych w końcu opadły maski. Subtelni poznańscy twitterowicze okazali się piłkarskimi kibolami. Przed meczem Lecha z Wartą twitterowicz Felipe stwierdził: granie derbów na Wygwizdowie w Grodzisku to żart. I nie wciskajcie mi ciemnoty, że się nie dało. Wszystko się da, tylko trzeba mieć chęci. Emocje kibiców starał się wyciszyć rzecznik Lecha Poznań Maciej Henszal. Duża dyskusja zrobiła się w temacie tego, dlaczego derby są w Grodzisku, a nie przy Bułgarskiej. A nie są z tego powodu, że Warta nie zgłosiła stadionu w Poznaniu we wniosku licencyjnym. I ważne, kluby są posłowie. Warta zgłosi na nowy sezon dwa stadiony i droga będzie otwarta. Lech wygrał z Wartą 2-1, a trudy dojazdu wynagrodziły poznańskim kibicom wieści, które nadeszły z Lubina. Zagłębie wygrało z Rakowem Częstochowa. Co to oznaczało? Twitterowicz Tencowie ogłosił: mamy to! Mistrz Polski 2022! Brawo Kolejosz! Brawo Lech Poznań! Bartosz Szajkowski zwierzył się: leżę sobie przed telewizorem i płaczę. Piękny wieczór. Reakcje innych kibiców były nie mniej emocjonalne.
Nie wiem, czy ślub będzie tak piękną chwilą, albo narodziny dziecka jak mistrzostwo Lecha.
Zamieszczane na Twitterze relacje z szatni Lecha mogły wskazywać na to, że piłkarze ucieszyli się z mistrzostwa Polski nie mniej niż kibice. Poziom poznańskiej dumy znacząco wzrósł. Witam z miasta mistrza Polski, zaczepiał innych twitterowiczów, ale gościu. Witam z tego samego miasta, radośnie odpowiedziała twitterowiczka Pikuśna. A gratulacje spływały do Poznania nie tylko od zaprzyjaźnionych Arkowców z Gdyni czy Krakusów z Krakowa. Mistrzostwa gratulował Lechowi właściciel Rakowa Częstochowa, a Tomasz Wieszczycki, były piłkarz m.in. Legii Warszawa, przesłał nową wersję piosenki. W Grodzie Przemysława, gdzie koziołki bodą się, jest taka drużyna, co się mistrzem Polski zwie. Tymczasem daleka Warszawa wraz z jej prezydentem Rafałem Trzaskowskim miała zupełnie inną okazję do świętowania. Barbara Kasprzycka zacytowała fragment wstrząsającej relacji zamieszczonej przez Gazetę Wyborczą. Prezydent Trzaskowski przeszedł przez dwie zebry. Każdą pokonał na dwa razy, czekając pośrodku Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej na kolejne zielone światło.
Czekamy, czekamy, zielone świeci już, teraz przejść możemy.
Rafał Trzaskowski zaimponował dziennikarzowi Marcinowi Dobskiemu. Jestem pod dużym wrażeniem, że prezydent Warszawy przeszedł przez pasy na zielonym świetle. Jarek Kowalski sprostował. On nie przeszedł, on pokonał dwie zebry i nawet się nie spocił. Informacja o zebrach zaniepokoiła totalnego amatora. Co mu zebry zrobiły? Pokonał je, bo są czarno-białe, a nie tęczowe? Za to Kwirynę najbardziej zaskoczyła sprawność dziennikarzy Gazety Wyborczej. I byli tam przez przypadek fotoreporterzy, którzy odnotowali to wiekopomne wydarzenie. Może następna relacja będzie o wrzuceniu papierka do śmietnika?
A ty skąd wiedziałaś, że mnie zastaniesz? Przecież wiedziałaś, że wyjeżdżam.
Przechodziliśmy po prostu i wpadliśmy.
Jak to przechodziłaś? Z tragarzami?
Tak, przechodziliśmy z tragarzami. Bardzo cię polubiłem, chłopie.
Wydarzenia w dalekiej stolicy nie wzbudziły większych emocji wśród poznańskich twitterowiczów. Kibice Lecha rozglądali się po placach i ulicach, żeby znaleźć godne miejsce do świętowania mistrzostwa. Twitterowicz Grzegorz Hałasik relacjonował: byłem sprawdzić ten rynek łazarski. No przecież autobus odkryty, wjeżdżający Małeckiego i ta wiara na balkonach z racami. Przecież to będzie feta cud. Tylko łazarski.
Echo salonów.
Aktorzy, piosenkarze i sędziowie, podobnie jak inni przedstawiciele intelektualnych elit, od lat zastanawiają się, kim są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.
Odpowiedź na to pytanie znalazła profesor Anna Siewierska z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.
Polski, tak mam wrażenie, że wyborcy PiS-u to są właśnie ci chłopi pańszczyźniani, którzy teraz po prostu na każdym, do kogo się przyklei łatka elity, no to będą się mścić. I to jest tak, nasi teraz mają władzę, nasi teraz biorą.
Ilu jest chłopów pańszczyźnianych w Polsce?
Lider opozycji Donald Tusk dotarł do naukowych opracowań w tej sprawie. Elity intelektualne stanowią 50% naszego społeczeństwa, a chłopi pańszczyźniani jedynie 30%.
Od wielu miesięcy powtarzam te przecież dość oczywiste apele, słowa, prośby o zjednoczenie opozycji. Oczywiste przecież nie tylko dla mnie. Dzisiaj mamy kolejny dowód. To wyniki badań renomowanej pracowni badań społecznych Ipsos. I one pokazują, że zjednoczona opozycja ma 50%, a PiS tylko 30%.
Kto mógłby zostać premierem rządu, który stworzy zjednoczona, elitarna opozycja?
Tego jeszcze nie wiemy, bo opozycja nie ma wspólnego kandydata na stanowisko premiera, ale pojawiają się już kandydatury do funkcji premierki.
W Radiu Z mówił o tym poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.
No na przykład Joanna Scheuring-Wielgus, super kandydatka na premierkę. Dlaczego nie? Odważna, bezkompromisowa, nie ugina się przed żadnymi strachami z różnych stron, prześladowana przez Prawo i Sprawiedliwość.
No to kiedy zaczniecie promować w takim razie potencjalną kandydatkę?
Zapraszam Joannę i pracuję z nią na co dzień. Wiem, że ma tę determinację, ma tę moc, żeby tego typu przedsięwzięcie wziąć także na swoje barki.
Atutem kandydatki na premierkę może być duże parlamentarne doświadczenie Joanny Scheuring-Wielgus.
Pani poseł mówiła o tym w jednym z wywiadów dla Krytyki Politycznej.
Ja nie wiem, czy on był taki straszny, ale to był jeden z pierwszych, który usłyszałam, jak przyszłam do Sejmu na sali posiedzeń. Cytat. Nie zła z ciebie dupeczka.
Kto to powiedział?
Jeden z posłów.
Jakiej partii?
Nie będę skarżyć, ale odpowiedziałam mu równie soczyście.
Również szczerą i rezolutną kandydatką na premierę intelektualnych elit mogłaby być poseł Lewicy Pola Matysiak, która swoimi ciętymi ripostami potrafi zaskoczyć nawet redaktora Mazurka w radiu RMF.
Dlaczego nie głosowała pani za podniesieniem kwoty wolnej od podatku? Dlaczego chciała pani, by te samotne matki dostawały 6, a nie 45 tysięcy złotych?
Nie odpowiem panu na to pytanie.
Dlaczego?
Bo mieliśmy rozmawiać o mieszkaniach.
Dlaczego szefową rządu nie miałaby zostać Marianna Schreiber?
Liderce tworzonej właśnie nowej lewicowej partii najprawdopodobniej nie pozwoli na to związany z Prawem i Sprawiedliwością mąż.
Tak przynajmniej sugerował minister Łukasz Schreiber w rozmowie z redaktorem Robertem Mazurkiem w radiu RMF.
Jeżeli będę startował, o to pan pyta, rozumiem, to tylko i wyłącznie z list Prawa i Sprawiedliwości, z żadnej innej formacji.
Nie będzie pan przeszkadzało, że ona będzie z kandydatem opozycyjnej partii?
Takiej sytuacji nie biorę pod uwagę.
Czyli pan myśli, że ona nie wystartuje?
A tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że takiej sytuacji nie biorę pod uwagę.
Jeśli pan nie bierze pod uwagę...
Nie biorę pod uwagę, żeby była ta sytuacja, o której pan opisał i tyle.
Rozmowa w trzy słowa.
Wojna na Ukrainie trwa i nic nie zapowiada, żeby miała się niebawem skończyć. Nie ma wątpliwości, że Ukraina prowadzi wojnę sprawiedliwą w obronie własnego terytorium, własnej suwerenności i niepodległości. Ale ta wojna się kiedyś musi skończyć i Europejski Ład trzeba będzie ułożyć na nowo. Wczoraj na Twitterze jeden z publicystów portalu Nowy Ład, Szymon Wiśniewski, napisał, że Polacy mają 1000 pomysłów, jak zniszczyć Rosję, ale ani jednego, jak obok niej żyć. Oto czy taka egzystencja jest możliwa. Zapytam doktora Michała Patryka Sadłowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, historyka ustroju i prawa, eksperta do spraw obszaru poradzieckiego i historii Rosji. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Polityka Zachodu wobec Rosji uległa, zdaje się, w gruzach. Niedźwiedź nie jest zainteresowany tą baryłką miodu w postaci wspólnych interesów, które oferowały mu kraje Unii Europejskiej na czele z Niemcami i Francją. Rosja jest agresywnym krajem ze wschodu, który co parę lat rości sobie prawo do terytorium innego państwa i destabilizuje sytuację w tych krajach. Czy koło takiej Rosji da się żyć?
Nasze dzieje wskazują, że no, niestety, ale da się. Żyliśmy wiele wieków w różnych okresach obok tej Rosji. Przez ostatnie 30 lat, tak, żyliśmy też, żyjemy nadal, utrzymujemy relacje przecież z Federacją Rosyjską. Nasz ambasador nadal pracuje w Moskwie, rosyjski ambasador, chociaż z komplikacjami, widzieliśmy, że w tym czasie jest w Warszawie, pracuje. Więc te relacje są i z tą Rosją jakoś da się żyć. Oczywiście z tą Rosją, która jest dzisiaj, czyli z Rosją imperialną, czy też neoimperialną, agresywną, zmilitaryzowaną, oczywiście jako państwo bardzo trudno żyć, bardzo niebezpiecznie żyć. Natomiast, no, tak jak pan redaktor na wstępie powiedział, historia nie stoi w miejscu. Wynik wojny jeszcze nie jest przesądzony, ale może mieć to różne oblicze. Więc pytanie jest, jak z tego konfliktu wyjdzie Rosja, czy to będzie ta sama Rosja? No i nad tym chyba się trzeba zastanawiać i myślę, że redaktor Wiśniewski chyba też w tym kluczu gdzieś napisał tą swoją uwagę.
No właśnie wspomniał pan, że nie wiadomo, jak zakończy się ten konflikt trwający na Ukrainie. Wielu analityków zaczyna mówić powoli, że Rosjanie przegrywają tę wojnę. A inni analitycy z kolei mówią, że przegrane wojny przez Rosję zawsze prowadziły do jakiejś zmiany władzy na Kremlu. Czy taki scenariusz jest możliwy w putinowskiej Rosji?
Na pewno jest wiele przesłanek do tego, żeby uznać, że zmiany są możliwe, ponieważ no, obecny ustrój Rosji, który kształtuje się w ostatnich tam 4-5 latach, ma taką formę, że właściwie jednostka, jej wyobrażenia o świecie, a nawet to, co przeczyta, kształtuje politykę wielkiego mocarstwa. Więc w momencie, kiedy tej jednostki zabraknie, kiedy Władimira Putina już nie będzie, ta Rosja na pewno będzie inna. Tylko jest pytanie właśnie, jakie będzie miała oblicze. Czy ona będzie miała oblicze ustrojowe bliższe do Zachodu, czy też będziemy mieli próbę utrzymania tego systemu, który jest przez obecną elitę, która jest zgromadzona wokół Władimira Putina, czy też dojdzie do jakiegoś załamania się spektakularnego państwa i dojdzie do jakiejś rewolucji i przyjdą do władzy ludzie, których w ogóle jeszcze nie znamy, czy mało słyszeliśmy o nich, czy to będzie właśnie jakaś rewolucja. Natomiast myślę, że walcząc i rywalizować z Rosją musimy mieć jakąś ofertę dla Rosjan, jakiś plan alternatywnej Rosji. Takie plany powstają też już przy Parlamencie Europejskim. Na przykład jest taki profesor Siergiej Gurijew, który no, wierzy w inną Rosję, wierzy w Rosję, która może być nawet mocarstwem europejskim, ale nie imperialnym, nie roszczeniowym. Mocarstwem, które szanuje granice swoich sąsiadów, które aktywnie wspiera pewne wartości, które również dzielą mieszkańcy Europy. Oczywiście to jest na razie mało wiarygodne, natomiast musimy mieć każdy scenariusz i przede wszystkim to jest też ważna uwaga. Nie zmienimy samej Rosji, czy też nie osłabimy jej, nie osłabimy jej polityki, jeżeli nie będziemy mieli jakiejś oferty dla tych, którzy nawet już się teraz sprzeciwiają Putinowi. bo lata 90. znowu mogą się powtórzyć, a brak określonych ofert współpracy i koegzystencji sprawi, że ta petryfikacja kompleksów, militaryzacji, roszczeń, zniechęcenia, bierności znowu może w Rosjanach po prostu tylko się wzmożyć, a może dojść do tragedii w tym przypadku, no bo jednak Rosja jest państwem, które posiada broń jądrową.
Jakoś trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym jak za dotknięciem magicznej różdżki społeczeństwo rosyjskie się zmienia, bo przecież Władimir Putin ma tam ogromne poparcie dla niego samego i dla tych działań zbrojnych, które prowadzi na Ukrainie.
Znaczy to nie jest też, znaczy to jest bardzo, znaczy po pierwsze bardzo trudno ocenić jest teraz Rosję, bo mało kto tam teraz jeździ. Ja naprawdę znam bardzo mało osób, które tam są teraz z Polski, które cokolwiek mogą powiedzieć. Poparcie jest duże, poparcie jest dla wojny, poparcie jest, to jest taka mobilizacja, to jest też reakcja na bezprecedentowe sankcje, to jest poparcie zmieszane z kompleksami, z patriotyzmem. Co ciekawe, niektórzy poparli wojnę, chociaż są bardzo antyputinowscy w reakcji na te sankcje. To jest bardzo skomplikowane, natomiast mamy też wiarygodne informacje z drugiej strony, że obok poparcia też jest te 20% społeczeństwa, czyli to jest 1/5, czyli w skali Rosji to jest bardzo dużo. Bo
tak, to nie jest mało.
Które się temu przeciwstawia, a w Rosji zawsze, a w każdym społeczeństwie pewnym takim czynnikiem zmian jest określona grupa inicjatywna, tak, to nie jest mało. Dwa, że trzeba pamiętać, że ludzie do 40 roku życia mają inną mentalność, nie są już człowiekiem radzieckim i właśnie Władimir Putin dlatego zdecydował się też na wojnę, to jest jedna z przyczyn, ponieważ w państwie rosyjskim osoby na kierowniczych stanowiskach to są osoby, które mają jeszcze jakikolwiek związek ze Związkiem Radzieckim albo latami 90. i one nadal tkwią w pewnym intelektualnym systemie imperialnym, neoimperialnym. Są też wdzięczne Władimirowi Putinowi za odbudowanie tego państwa po kryzysie lat 90. Natomiast już osoby przed 40 rokiem życia nie mają takich sentymentów czy resentymentów, a wojna wciągnęła całe społeczeństwo rosyjskie, a Putin obawiał się niesamowicie zmian, dlatego też interweniował na Krymie, na Donbasie w 2014 roku i teraz ta wojna, czyli na pewno nie możemy skreślać teraz Rosjan, nie możemy skreślać społeczeństwa rosyjskiego. Ja teraz rozumiem, dlaczego tak reagujemy, tylko teraz jest bardzo dobry okres do poznania Rosjan, bo wojna powoduje to, że najgorsze instynkty jednostki i grup wychodzą na wierzch, ale z drugiej strony wychodzą też te instynkty piękne u innych osób. I to trzeba sprawdzić, jak kto reaguje na wojnę, bo mogą te osoby w przyszłości być pewnymi czynnikami zmiany. Z drugiej strony wojna jest to znakomity czas do analizy Rosji i trzeba też z chłodnym podejściem na to spojrzeć, ponieważ być może Rosję czeka klęska militarna, a co za tym idzie klęska społeczna, załamanie w państwowości. Oczywiście tak nie musi być, bo widzimy teraz ogromną konsolidację i można powiedzieć taki kurs na drugi Iran, który jest teraz konstruowany w Moskwie, na też próbę destabilizacji gospodarki światowej, systemów przekazywania żywności. Natomiast na pewno nie możemy tkwić w takim przeświadczeniu, że aktualnie wojnę poparło około 80% społeczeństwa, więc to jest konstant. Za dwa lata będzie inaczej. Może nie być inaczej, ponieważ w czasie I wojny światowej, chociaż oczywiście to jest inny kazus, inne społeczeństwo zupełnie, bo to jeszcze przedindustrialne, można powiedzieć, to początkowo też poparło wojnę grupy decyzyjne. Natomiast później, w przeciągu tam 1,5-2 lat, poparcie zmalało praktycznie do kilku procent, więc te zmiany mogą być różne, ale to jest niewielka niewiadoma, natomiast no my musimy mieć gdzieś tą ofertę pozytywną.
Dzisiaj widzimy takie właśnie tendencje, takie ruchy mające wykluczyć w ogóle Rosjan z jakiejkolwiek debaty, jakiejkolwiek rozmowy. No ale przecież nie da się tak wielkiego państwa, jakim jest Rosja, po zakończeniu tego konfliktu, no wykluczyć ze społeczności międzynarodowej i jakoś trzeba będzie z nimi rozmawiać, czy jakoś trzeba będzie im zakomunikować nawet ich miejsce w szeregu, ale jak to zrobić? Bo też wielu analityków mówi, że Rosja rozumie tylko język siły. Jakich instrumentów używać do tego, żeby z nimi rozmawiać?
Tak, obecna Rosja, obecny Kreml, bo to też jest zasadnicza różnica. Ona Oczywiście, ona szanuje i rozumie przede wszystkim język siły, jeszcze raz język siły, potencjał gospodarczy, wpływy dyplomatyczne, pewną zdolność soft powerową i to trzeba wykorzystywać. Na pewno trzeba niestety z jednej strony powrócić do polityki zbrojeń, do polityki konstruowania skutecznego modelu obrony swojego państwa i bezpieczeństwa. I niestety tutaj Rosja przyczyniła się do tego, że w polityce międzynarodowej siła zyskała znowu maksymalne znaczenie, ale z drugiej strony musimy oddziaływać na Rosję intelektualnie, informacyjnie. Musimy próbować też tłumaczyć tam, gdzie się da, wykorzystywać te instrumenty, które są, bo wielu Rosjan wyjechało, wielu Rosjan teraz przekonuje swoich rodaków i trzeba działać też, myśl w kropla drąży skałę, natomiast...
Ale wie pan co, wielu też Rosjan będących już na Zachodzie popiera te działania Putina w tej chwili, mimo tego, że mają dostęp do całej zachodniej opinii publicznej, do całego przekroju mediów, informacji, wiedzy, którą my tutaj w Polsce chociażby mamy, to oni wciąż popierają tego Putina.
Wie pan, no w takim wypadku, czy to powinno być proste rozwiązanie, jeżeli ktoś aktualnie popiera niszczenie Ukrainy i de facto ludobójstwo na Ukrainie, to powinien być po prostu eksmitowany, wyrzucony i to powinien być temat zakończony. Natomiast ja się też dziwię, tak, niektórym społeczeństwom zachodnim, bo przede wszystkim dialog z Rosją musi wyglądać w ten sposób, że Rosja daje coś od siebie, a my dajemy od siebie. Natomiast w ostatnich latach był duży dysonans w tym zakresie, że to Zachód dawał określone koncesje na rzecz Rosji, na rzecz Kremla, na rzecz gospodarki rosyjskiej, służb rosyjskich, specjalnych wojska, różnych koncernów państwowo-prywatnych, natomiast to Rosja nie dawała nic z siebie i tu jest największy problem. Natomiast i tu musimy pokazać Rosji jej miejsce w tym zakresie. I Rosjanie muszą zrozumieć, że jeżeli nie porzucą zbrojnego imperializmu na terenie tutaj Europy, jeżeli będą dalej zagrażać sąsiadom, to niestety muszą zostać odcięci zupełnie od tego systemu wsparcia rozwojowego. Bo przepraszam bardzo, ale Rosja rozwijała się w ostatnich latach, a w wielu aspektach Rosja rozwinęła się naprawdę imponująco. To był rozwój dzięki know-how, dzięki technologiom, dzięki pieniądzom Europy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Także my musimy być, Europa musi być bardzo asertywna w tych rozmowach i trzeba wspierać tych Rosjan, którzy się temu reżimowi aktywnie teraz sprzeciwiają. Ja znam wielu takich Rosjan, nawet ostatnio byłem w delegacji, spotykałem się z moimi kolegami, którzy aktywnie występują przeciwko temu systemowi i takie osoby trzeba zdecydowanie wspierać. Nie możemy teraz ten blok wszystkich Rosjan po prostu skreślić, tak? No też nie możemy skreślić wielkiej literatury rosyjskiej, kultury, która no też jest takim czynnikiem, który nam pozwala zrozumieć nawet to i to te źródła zła rosyjskiego. No, podkreślę po raz kolejny, że tu musi być symetryczność, tak? W relacjach Zachodu z Rosją. Nie możemy nigdy dopuścić do tego, żeby Rosjanie wykorzystywali to uprzywilejowanie, które po prostu mieli. Natomiast no i Rosjanie niestety ustrój państwa rosyjskiego został przez Władimira Putina wywichnięty, ponieważ aktualnie dochodzimy do pewnego rodzaju modelu wczesno-stalinowskiego w warunkach epoki cyfrowej. No to jest szaleństwem i to jest bardzo niebezpieczne, bo Władimir Putin nie jest nihilistą. On jest osobą, która mimo wszystko wierzy w to, co robi i chyba to jest szalenie niebezpieczne.
Wielkim testem dla państwa rosyjskiego jako takiego będzie chyba sposób traktowania w tej chwili jeńców wojennych, obrońców Azowstali. Jak pan sądzi, oni przeżyją ten pobyt w rosyjskiej niewoli?
Wie pan co, nie wiem. Szczerze nie wiem, ponieważ o tyle jest z tym problem, że zwykli jeńcy, tak mówiąc kolekcjonalnie, zwykli jeńcy to jednak... To jest polsko-ukraińskie, natomiast obrońcy Azowstali są według tej ideologii, tej propagandy, która jest rozbuchana maksymalnie na poziomie III Rzeszy wręcz, jako faszyści, jako tacy...
To jest to główne jądro tego, co Rosjanie nazywają nazizmem na Ukrainie, prawda?
Tak, i widzimy już takie próby, żeby nie oddawać ich Ukrainie, żeby ich zatrzymać, żeby ich organizować jakieś procesy pokojowe, ale tu też może odgrywać, tutaj może być teraz odgrywany jakiś taki spektakl polityczny na rzecz obywateli Rosji, w tym sensie, że widzimy już takie inicjatywy polegające na tym, żeby tych jeńców zatrzymać, osądzić. Może takie coś będzie miało miejsce, a może będzie takie miało miejsce taki przedstawienie, że z jednej strony będzie pokazanie, że to jest najgorsze zło, ale z racji potrzeby politycznej dobry car, czyli Władimir Putin, przekaże ich, tak? Po tym jakby takim pokazowym poniżeniu. To jest bardzo, bardzo wiele w tym momencie, bardzo, bardzo, bardzo wiele niewiadomych, bo też ci jeńcy mają ogromną wartość dla Ukrainy, tak? Bo jednak to są bohaterowie i też Ukraina chciałaby ich jako żywych, tak? Przywieźć do kraju, żeby byli nośnikami tej idei obrony państwa ukraińskiego.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za poświęcony nam czas. Moim i państwa gościem był dr Michał Patryk Sadłowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Rozmowa w trzy słowa.
To chyba spora niespodzianka, że aż tylu intelektualistów, twitterowiczów okazało się zwykłymi kibolami.
A ciekawe, ilu spośród tych kiboli to wyborcy Zjednoczonej Opozycji, a może ci wyborcy dołączą do fety poznańskich kiboli Lecha?
Ilu kiboli, ilu chłopów pańszczyźnianych, ilu intelektualistów? O tym dowiemy się już wkrótce. Feta po Mistrzostwie Polski dla Lecha Poznań przed nami. Opowiemy o tym oczywiście w kolejnym odcinku Kalejdoskopu Medialnego i zapraszamy na to kolejne duże wydarzenie medialne. Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop Medialny.